Chcę czytać z Księgi Dziejów Apostolskich, rozdział 9. Będę czytał od 31 do 43 wiersza, a potem będę czytał z rozdziału 10 od 9 wiersza. Czytajmy Słowo Boże od 31 wiersza. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii. I wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. I stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lydzie. Tam spotkał pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i leżał od 8 lat na łożu. I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus, wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lydy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lydda leży blisko Joppy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się, potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś pozostał w Jopie przez dłuższy czas u niejakiego Szymona Garbarza. I teraz 10 rozdział będę czytał od 9 wiersza. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni sporządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za 4 rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwa niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej zań skalane. I stało się to po 3-krotnie, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. I odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: oto szukają cię trzej mężowie, wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł: jestem tym, którego szukacie, co za przyczyna sprowadziła was tutaj. Do tego miejsca przeczytałem dłuższy fragment Słowa Bożego z Nowego Testamentu. I to jest fragment, który pokazuje pewien urywek z życia apostoła Piotra. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie razem zastanowili się nad tym ważnym fragmentem z życia Piotra. Ten tekst, który przeczytałem, dłuższy tekst, można tu podzielić jakby na 3 części. Nie wiem, czy żeście to zdążyli zauważyć. Ja, bo go czytałem x razy, więc ja to zauważam. Pierwsza część to jest pierwszych, powiedzmy, 6-7 wierszy. To jest ta sytuacja, kiedy Piotr był w Lydzie. Druga część to jest, kiedy Piotr był w Jopie, w następnym tu miasteczku. I trzecia część, kiedy Piotr miał widzenie, jak na niego zareagował. Księga Dziejów Apostolskich jest księgą, która mówi o powstaniu Kościoła. Księga Dziejów Apostolskich rozpoczyna się od tego momentu, kiedy Pan Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu został wzięty do góry, do nieba. I kiedy Pan Jezus tuż przed swoim zmartwychwstaniem, ja będę patrzył do tekstu i będę czytał pewne wiersze, żebyśmy sobie mogli to przypomnieć, tą sytuację. Tuż przed swoim wniebowzięciem Pan Jezus rozmawiał z uczniami, których myśli były takie rozproszone, bo nie wiedzieli, co będzie dalej. Zastanawiali się, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, czy Izrael zostanie odbudowany, czy będzie miał króla, czy zostanie wyswobodzony z niewoli rzymskiej. A wtedy Pan Jezus im tak powiedział takie dziwne słowa, które tak brzmiały trudno w ich uszach. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. A potem powiedział taką rzecz w wierszu 8, pierwszy rozdział, 8 wiersz, ja to zacytuję. Pan Jezus powiedział tak: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. A więc obietnica Pana Jezusa Chrystusa i także Jego przykazanie. Będziecie mi świadkami, tak czytamy, w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A teraz spójrzmy na pierwszy werset, który ja przeczytałem, 31, on brzmi tak. Chciałbym, żebyśmy tu zobaczyli ten związek, jak bardzo Pismo Święte, Słowo Boże jest precyzyjne. W 31 wierszu żeśmy czytali tak. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. I wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Spróbujmy porównać te dwie wypowiedzi. Ta pierwsza, słowa Pana Jezusa, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, tam gdzie jesteście, potem w Judei, czyli w tej krainie, w tym województwie, czyli tym kraju, tak jakbyśmy to mogli nazwać, potem dalej w Samarii i aż po krańce ziemi. Czyli obietnica, przykazanie Pana Jezusa rozpościerało się aż po krańce ziemi. A myśmy czytali tutaj, że Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem w Judei, tam gdzie była tu Jerozolima, w Galilei i w Samarii. Czyli kiedy porównujemy te dwa wersety, to możemy zobaczyć, że jakby czegoś jeszcze brakowało. To, co Pan Jezus tu powiedział, aż po krańce ziemi. Na początku tej historii, którą przeczytałem, nie czytamy tego stwierdzenia, że będziecie mi świadkami aż po krańce ziemi. Sytuacja, którą przeczytałem, ten właśnie 31 wiersz, mówi o czymś takim bardzo dobrym. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem w całej Judei. Taki błogosławiony stan tego Kościoła. Ja bym nie chciał robić zbyt dużo odniesień do dzisiejszego czasu, ale kiedy popatrzymy na ostatnie 30 lat w naszym kraju, czy nawet więcej, to również mogliśmy zauważyć, że Kościół cieszył się pokojem, że nie było żadnych trudności, że nie było żadnych prześladowań, że Kościół jak gdyby bez żadnych przeszkód mógł się budować i żyć w bojaźni pańskiej i cieszyć się pokojem. A więc pewien stan, który trwał już jakiś czas. I w historii, którą przeczytałem, też tak czytamy. W tym czasie, w tym momencie, w którym rozpoczynamy historię, o której będę dzisiaj więcej mówił, to widzimy, że w Judei, w Samarii i w Galilei był pokój, że Kościół mógł się rozmnażać, rozwijać. Kiedy popatrzymy na historię Kościoła, to możemy zauważyć, że taką dosyć pierwszoplanową postacią w pierwszym kościele był apostoł Piotr, prawda? Piotr był tym, który powiedział pierwsze kazanie w dniu 50. Piotr był tym człowiekiem, który jako pierwszy wygłosił to orędzie do ludzi, którzy przyglądali się temu, co się działo i się temu tak bardzo dziwili. A więc w pierwszym kościele apostoł Piotr był taką pierwszoplanową osobą. I wcale się nie wstydzę tego tu powiedzieć, bo tak rzeczywiście było. W wierszu 32, który żeśmy czytali, tak chciałbym się trzymać właśnie tego słowa. I według tego słowa chciałbym, żebyśmy prowadzili nasze rozważania. W wierszu 32 czytamy tak. I stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lydzie. Tu jest takie zdanie. Piotr, obchodząc wszystkich. Co to znaczy? To znaczy się, że Piotr jako apostoł, jako Boży wysłannik, jako Boży posłaniec, odwiedzał te wszystkie społeczności, te wszystkie nowo powstałe zbory czy kościoły, które były w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i w Galilei. A więc Piotr był takim duszpasterzem. Bardzo ważna funkcja, którą Piotr miał. Kiedy patrzymy na apostoła Piotra, to możemy zauważyć, że w jego życiu było dużo takich bardzo, bym powiedział, nawet ekstremalnych tu momentów. Może tu wymienię 3 takie dość, myślę, ważne. Taki pierwszy moment w życiu apostoła Piotra był wtedy, kiedy apostoł Piotr po raz pierwszy zobaczył Pana Jezusa Chrystusa i usłyszał, że to jest Mesjasz. Piotr mówi, no fajnie. I Piotr poszedł za Jezusem jako za Mesjaszem. Pan Jezus Chrystus był nawet w jego domu. Był w jego domu i nie wiem, czy pamiętacie tą historię, uzdrowił jego teściową. Teściowa i synowa, wiecie, różnie to bywa. Tutaj teściowa i zięć w tym wypadku, ale tak czytamy, że Pan Jezus uzdrowił jego teściową. Więc Piotr widział, że Pan Jezus Chrystus jest kimś szczególnym, że to nie jest zwykły człowiek. Jego poznanie było jeszcze bardzo małe, ale już coś widział, już coś odczuwał, już coś widział. A potem jest taka słynna sytuacja opisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 5, kiedy Pan Jezus był nad jeziorem i chciał mówić do tłumu ludzi i tych ludzi było tak dużo, że jak gdyby Pan Jezus nie ogarniał ich wzrokiem i głosem i wtedy poprosił Piotra, czy może wsiąść do łodzi, do jego łodzi, żeby z tej łodzi móc głosić do ludzi. Wiemy, że Piotr się wtedy zgodził, aczkolwiek był zmęczony. Znamy tą historię, ale ja może króciutko przypomnę, bo może się nam jeszcze przydać. Piotr był taki zmęczony, ale tak się cieszył, że Piotr był, że Pan Jezus był w jego łodzi i Pan Jezus zgłosił słowo, a potem tak powiedział do Piotra, wypłyń na głębie i zarzuć swoje sieci na połów. I to był taki pierwszy punkt zwrotny w życiu Piotra, bo Piotr wiedział, że całą noc tu łowili i nic tu nie złowili. Ale wtedy tak powiedział, po raz pierwszy Piotr wyraził takie posłuszeństwo w stosunku do Pana Jezusa, mówiąc, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I wiemy, że tych ryb było tak dużo, że Piotr, kiedy to zobaczył, to upadł do kolan Pana Jezusa i tak powiedział, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. A więc już na początku swojej służby, swojej relacji z Panem Jezusem Chrystusem, Piotr zobaczył swoją grzeszność, świętość Pana Jezusa, ale też Pan Jezus go przyjął. Przyjął go jako swojego ucznia. A potem Piotr miał taki trudny moment w swoim życiu, dlatego że Piotr był człowiekiem, który był taki, jak my to mówimy, najpierw mówił, a potem myślał. Albo też najpierw coś zrobił, a potem się zastanowił nad tym, co robi. Kiedy Pan Jezus Chrystus był już pod koniec swojej służby na ziemi, kiedy mieli to spotkanie, które my nazywamy często spotkaniem w Wieczerniku i Pan Jezus powiedział do uczniów, że wy mnie wszyscy zostawicie, wy mnie wszyscy opuścicie i ja zostanę sam. Uczniowie byli wtedy bardzo zmartwieni, bo nie wiedzieli, co powiedzieć. Ale oczywiście Piotr powiedział, Panie, choćby cię wszyscy zostawili, ja nie, bo ja pójdę za tobą, ja będę cię bronił aż do śmierci. A więc tutaj znowu wyszedł ten charakter taki gwałtowny, przywódczy, wybuchowy wręcz Piotra, on złożył taką bardzo mocną deklarację. Kilkanaście godzin później była bardzo trudna sytuacja, bo wiemy, że Piotr 3-krotnie zaparł się Pana Jezusa. Aż 3 razy się go zaparł. Więc cóż były te jego deklaracje? Cóż były te jego wszystkie przeżycia, które tak długo trwały? Przez 3 lata chodził z Panem Jezusem, Nagle po 3 latach on powiedział, nie znam tego człowieka. A więc on się go totalnie zaparł. Więc kiedy tak popatrzymy na życie Piotra, to nie było życie człowieka, który tak by jakby stopniowo wzrastał. Ale to był człowiek, który się posuwał takimi skokami. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli do Ewangelii Jana, do rozdziału 21, gdzie mamy taką bardzo znamienną sytuację. Pewnie ją też znacie, ale ją przypomnę. To już było po zmartwychwstaniu. To było w tym czasie, kiedy Pan Jezus Chrystus przez 40 dni chodził z uczniami, z wybranymi uczniami i z nimi rozmawiał. I to była znowu taka sytuacja, kiedy oni całą noc tu łowili i nic tu nie złowili, znowu mieli problem i znowu ktoś z brzegu im powiedział, zarzućcie sieci. Oni znowu to zarzucili i znowu złowili ryby. Wiecie, jak historia lubi się powtarzać. Pan Bóg sprawia, że historia się powtarza, żeby nas czegoś nauczyć. Tak to jest, kiedy czytamy Boże Słowo, pewne rzeczy są nam powtarzane, abyśmy mogli czegoś więcej się nauczyć. Kiedy oni po raz drugi, po zmarnowanej nocy, gdzie nie złowili żadnej ryby na słowo tego człowieka, tego obcego, który był na brzegu, zarzucili sieć, to znowu złapali mnóstwo ryb. I oni byli zszokowani. I wtedy Jan, apostoł Jan, tak powiedział do Piotra, to jest Pan, to jest Jezus. I wtedy Pan Jezus, kiedy już spotkali się na brzegu, to Pan Jezus ich wtedy nakarmił. Oni byli tacy sfrustrowani. A Pan Jezus ich wtedy nakarmił, dał im śniadanie i potem rozmawiał z Piotrem. I kiedy on rozmawiał z Piotrem, czytałem, to jest taka historia, taka sytuacja, która jest zapisana w Ewangelii Jana w 21 tu rozdziale od 15 wiersza do 18. Taka bardzo dziwna historia. Bo Pan Jezus 3 razy pyta się Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci. Wiecie, kiedy Pan Jezus się zapytał Piotra za pierwszym razem, to Piotr się poczuł tak dobrze, bo to było jego ego. Tak, Panie, ja cię miłuję, jeszcze w dodatku bardziej niż ci inni, prawda? To tak za pierwszym razem jest fajnie, jak tam ktoś tak powie. I Pan Jezus mu tak mówi, wiersz 15, rzecze mu, paś owieczki moje. I pierwsza część tej konwersacji, czy tej rozmowy Pana Jezusa z Piotrem była dla Piotra taka przyjemna. Piotrze, miłujesz mnie bardziej niż ci? No naturalnie, Panie, że cię miłuję. I Pan Jezus mówi, paś moje owce. Ale za chwileczkę Pan Jezus znowu zwraca się do Piotra, wiersz 16, rzecze mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Znowu się go pyta, a Piotr mówi, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję? I odpowiedział mu Pan Jezus, paś owieczki moje. Kiedy Pan Jezus się zapytał o to za drugim razem, to może Piotr myślał, że Pan Jezus nie usłyszał. Nam się czasami tak wydaje, nie? Że może Pan Jezus nas nie usłyszał i trzeba jeszcze raz. Piotr się tak jeszcze tym specjalnie nie przejął, kiedy Pan Jezus się spytał po raz drugi. Ale spójrzmy, wiersz tu 17, rzecze mu Jezus po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Kiedy Pan Jezus się zapytał Piotra po raz trzeci, czy go kocha, czy go miłuje, to czytamy w tym 17 wierszu, zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział. Wiecie, do Piotra dotarło, że Pan Jezus celowo się go pyta po raz trzeci. Że Pan Jezus się nie jest głuchy, jak czasami by mogło się wydawać, tu nawet Piotrowi, ale że Pan Jezus ma w tym jakiś konkretny cel, kiedy pyta po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz? Więc tam, że Piotr się zasmucił i tak mu odpowiedział, Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu Jezus, paś owieczki moje. Ja to przytaczam tą historię nie bez przyczyny. Spójrzmy, 3-krotnie Pan Jezus pyta się Piotra, czy go kocha, a kiedy Piotr mu odpowiada, że tak, to Pan Jezus mu tak mówi, paś owieczki moje, czyli bądź pasterzem owiec. I w wierszu 18, tak Pan Jezus kończy tą sekwencję rozmowy z Piotrem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, Sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzałeś, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A więc Pan Jezus teraz jak gdyby pokazuje Piotrowi, mówi mu tak bardzo bezpośrednio, jakie będzie twoje dalsze życie. Ty będziesz teraz pasterzem owiec, ty teraz będziesz duszpasterzem i będziesz czynił to, co ja chcę. Przedtem, żeś chodził tak, jak ty chciałeś, takie tobą bardziej rządziły twoje emocje, twoja stara natura, a teraz wyciągniesz ręce i pójdziesz za mną. To była dla Piotra bardzo mocna lekcja. Jakbyśmy sobie to teraz podsumowali. Piotr trzykrotnie zaparł się Pana Jezusa, mimo iż powiedział, że choćby wszyscy, to ja się nie zaprę. A teraz Pan Jezus trzy razy pyta się Jezusa, czy go kocha. Spójrzmy, ta liczba trzy tutaj ma znaczenie. Czasami Pan Jezus mówi do nas nie raz, nie dwa, a nawet mówi do nas trzy razy. I to jest tak bardzo ważne. Przejdźmy dalej do tej historii, którą żeśmy przeczytali. Czyli tak jak żeśmy czytali, Kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, rozwijał się w Judei, w Galilei i w Samarii. Czytaliśmy i stało się, że Piotr obchodząc wszystkich. Czyli Piotr spełniał też rolę duszpasterza. Gdybyśmy w tym momencie przyjrzeli się życiu i służbie Piotra, to moglibyśmy tam zauważyć takie trzy elementy. Co Piotr robił? Po pierwsze, Piotr głosił słowo. Piotr głosił słowo innym ludziom. Po drugie, Piotr modlił się z innymi ludźmi. Jeszcze do tego wrócę. I po trzecie, Piotr odwiedzał tych ludzi, czyli pełnił tą funkcję duszpasterską. I kiedy spojrzymy na te wersety 31-32, które przeczytałem, ale może jeszcze nawet dalej, 33-35, to możemy zobaczyć, ja bardzo tu nie lubię co prawda używać tego słowa, ale możemy zobaczyć, jaka była bardzo sukcesem ta służba Piotra. Mogę powiedzieć tak, że Piotr spełniał się w swojej służbie. To Piotr głosił pierwszy w dniu 50. To Piotr modlił się za chorymi. To Piotr obchodził, jak żeśmy czytali, wszystkich. Piotr obchodził wszystkich, czyli ta jego praca, jego służba była służbą, no mógłbym powiedzieć nawet dzisiaj tak, godną podziwu. W wierszach 33-35 żeśmy czytali, że kiedy Piotr się znalazł w tej Lydzie, to był tam człowiek, który był chory, on się nazywał Eneasz. Czytamy, że on był sparaliżowany i leżał w łożu od 8 lat i rzekł mu Piotr. A więc nawet ten Eneasz niespecjalnie domagał się czegoś od Piotra. Ale to Piotr jako ten duszpasterz, jako ten starszy, widząc jego chorobę, mając przekonanie w Duchu Świętym, zapytał go, czy chce być zdrowy. I mało tego, Piotr mu powiedział, uzdrawia cię Pan Jezus Chrystus. I potem tak czytamy, i widzieli to wszyscy mieszkańcy Lyddy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. Czyli kiedy byśmy skończyli czytanie tego fragmentu tylko w tym miejscu, który przeczytałem, to możemy powiedzieć, że z Piotrem było wszystko super. Że Piotr był dla nas, jest dla nas wzorem, ten tekst jest dla nas tu wyzwaniem do takiej owocnej służby, służby pełnych sukcesów. Piękna służba. I Piotr tam był. I to jest pierwsza część tej historii, którą przeczytałem. Mogę tak powiedzieć, że Piotr był człowiekiem, który był spełniony w służbie. Piotr był człowiekiem, który był spełniony w służbie. Ale chciałem wam powiedzieć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Spójrzmy do Dziejów Apostolskich, do rozdziału 6. Spójrzmy do Dziejów Apostolskich, do rozdziału 6. W rozdziale 6 czytamy o takim gwałtownym rozwoju Kościoła w Jerozolimie, że świętych, że wierzących przybywało coraz bardziej, A wiadomo, że jeżeli grupa się powiększa, zaczynają się też i różne problemy. I tu czytamy, że kiedy liczba tych uczniów się tak bardzo powiększała, to tutaj czytamy w pierwszym wierszu, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wiecie, jak to jest, większa grupa ludzi, zawsze się znajdą jacyś tacy, którym coś tu nie pasuje, chcieliby coś zmienić. I w tej historii, ja ją tylko temu przytaczam, jest bardzo ważna rzecz. Piotr to zobaczył, ale Piotr wiedział, do czego Pan Bóg go powołał. I Piotr tak powiedział, skoro mamy takie problemy, wyznaczmy sobie diakonów, wyznaczmy sobie ludźmi, którzy będą zajmowali się tymi sprawami organizacyjnymi, tymi sprawami socjalnymi, technicznymi, tak byśmy mogli to powiedzieć. A o sobie Piotr powiedział tak, w wersecie czwartym czytamy tak. Tak mówi Piotr o sobie i innych apostołach. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I to jest tak bardzo ważne, na to chciałem zwrócić waszą, naszą tu uwagę. Piotr chociaż widział, że jest potrzeba takich działań organizacyjnych, to on swoją rolę widział bardziej w tym. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I chciałem teraz do tego tu nawiązać, do tego fragmentu, który żeśmy czytali, który rozważamy. Piotr mówi tak, my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Co to znaczy, że mamy pilnować modlitwy i służby słowa? Może wpierw spójrzmy na służbę słowa. Co to znaczy pilnować służby słowa? Bo to jest dość ważne. W czasach, kiedy Piotr i apostołowie usługiwali tamtejszym wierzącym, tamtejszemu kościołowi, to nie było Biblii w tej postaci, jak my mamy dzisiaj, ale był tylko, jak my to mówimy, Stary Testament i nic więcej. Był Stary Testament i to pilnowanie słowa to było czytanie, studiowanie Starego Testamentu, bo taki wtedy był. Ale oprócz tego było coś więcej, dlatego że Piotr i inni apostołowie przez 3 lata chodzili z Panem Jezusem Chrystusem. I oni przez 3 lata wsłuchiwali się w słowa Pana Jezusa. Było to na pewno troszkę inaczej jak dzisiaj. My dzisiaj mamy duże kłopoty z pamięcią, bo my nie uczymy się na pamięć. My czytamy, oglądamy, przyszło, poszło. Natomiast w tamtych czasach ludzie bardzo dużo uczyli się na pamięć i oni te słowa Pana Jezusa, oni mieli w pamięci, w swojej głowie. I on oprócz tego, że czytał ten Stary Testament, tak jak my to mówimy, to on stale sobie przypominał słowa Pana Jezusa. To, co Pan Jezus tu powiedział. Na ten temat, na tamten temat i jeszcze na inny temat. I teraz trzecia rzecz związana ze służbą słowa. On to, co czytał w Starym Testamencie, to, co pamiętał, przypominał sobie ze słów Pana Jezusa, on przekazywał dalej. I to jest służba słowa. To jest służba słowa, której tak bardzo mocno trzymał się Piotr. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Służbę słowa, żeśmy sobie tu powiedzieli. A teraz jeszcze troszkę o modlitwie. Tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich wielokrotnie, apostoł Piotr i inni bardzo dużo czasu spędzali na modlitwie. Nawet myśmy czytali w tej naszej historii w rozdziale 10, wierszu 9, czytałem takie zdanie, które powtórzę. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do Jerozolimy, teraz wyszedł Piotr około godziny 6, to jest 12 w południe, na dach, aby się modlić. Nawet w południe, w największym skwarze, Piotr pilnował modlitwy. Czyli Piotr pilnował 2 rzeczy. Służba słowa i modlitwa. Chciałbym, żebyśmy to pamiętali. I teraz jesteśmy w tej historii, kiedy Piotr jest w tej Lydzie, gdzie był jako duszpasterz, modlił się o chorych i zwiastował o Panu Jezusie. Czytaliśmy w wierszu 35. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Lydy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. I Piotr jakiś czas był w tej Lydzie. On się modlił, on czytał Boże Słowo. On przypominał sobie słowa Pana Jezusa. I jestem pewien, że właśnie kiedy Piotr tam był, to zastanawiał się i nad Starym Testamentem, i nad słowami Pana Jezusa. Ze względu na czas, no nie powiem, co Piotr czytał ze Starego Testamentu, ale powiem wam, co Piotr sobie przypominał ze słów Pana Jezusa. On sobie przypominał mnóstwo słów Pana Jezusa. Jedno ze słów Pana Jezusa, które Piotr sobie tak mocno przypominał, chcielibyśmy go zobaczyć. Ewangelia Jana, rozdział 10, wiersz 16. To była ta historia, kiedy Pan Jezus mówił o tym, że jest dobrym pasterzem i że ma swoje owce. Znamy tą historię, więc jej tu nie będę czytał. Natomiast pod koniec swojej wypowiedzi o owcach, o owczarni, Pan Jezus powiedział takie rzeczy. 10 rozdział i 16 werset. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Piotr był Żydem. On był Żydem, on miał tą mocną świadomość swojej odrębności jako narodu i nagle słucha Pana Jezusa, który mówi tak, mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. To Piotrowi tu na pewno pasowało, ale potem tak mówi dalej, również i te muszę przyprowadzić. I głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jestem przekonany, kiedy Piotr się modlił, kiedy Piotr czytał i Stary Testament i przypominał sobie słowa Pana Jezusa, to tak bardzo brzmiało w jego uszach. Owce, które nie są z tej owczarni. On miał świadomość, że on jest z tej owczarni z narodu izraelskiego wybranego. Ale Pan Jezus powiedział inne owce. A potem Piotr sobie przypominał, też to przeczytam, co Pan Jezus im powiedział na koniec swojej służby. Wiecie, tak to jest w życiu, że kiedy człowiek kończy coś, to wtedy ma jak gdyby najwięcej tu do powiedzenia, najwięcej do przekazania tych najważniejszych rzeczy. Kiedy Pan Jezus Chrystus kończył swoją służbę przed swoim wniebowzięciem, tak jak już wspominałem, to Pan Jezus mówił do tych uczniów rzeczy, których nie rozumieli. I spójrzmy na kilka z nich, na przykład Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wiersz. Przeczytam może 18 i 19. Znamy to przykazanie Pana Jezusa, ale przypomnę go. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich, to znaczy do uczniów te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chciałem zwrócić tu uwagę na to, że Pan Jezus im tak powiedział. Czyńcie uczniami wszystkie narody. On nie powiedział jeden naród izraelski, ale on powiedział wszystkie narody. Piotr się pewnie na tym zastanawiał. Panie Jezu, a co ty przez to rozumiesz? Przecież to my jesteśmy tym narodem tu wybranym. W Ewangelii Marka w rozdziale 16, tego nie szukajcie, ja to po prostu czytam, żeby przypomnieć. Pan Jezus mówi tak, 16 rozdział z Ewangelii Marka, 15 werset, i rzekł im Jezus, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Znowu jest cały świat i znowu są wszystkie stworzenia. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi tak, i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Piotr, mimo że był Żydem, dokładnie słuchał słów Pana Jezusa. I to mu nie pasowało. Jak to jest? Pan Jezus nam powiedział, że my mamy iść i głosić wszystkim tu narodom. A mnie jest tak dobrze, bo tak jak czytałem, tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii. Więc dla Piotra był to pewien problem, który miał. Z jednej strony tak bardzo się cieszył, że Kościół, w którym on jest tym duszpasterzem, jest taki ustabilizowany, rozwija się, że Pan Bóg się przyznaje do tego Kościoła, bo także są i te dary uzdrawiania, ale z drugiej strony pamiętał o tych słowach Pana Jezusa, które jakby nie dawały mu spokoju. I tutaj chciałbym taki pierwszy wniosek dla nas, jeżeli czytamy Boże Słowo, to czasami jest tak, że Pan Bóg chce mi czy tobie coś pokazać, a ty nie bardzo chcesz tego przyjąć. Bo mówisz, nie, ale to jest tylko dla narodu wybranego, to jest tylko dla narodu izraelskiego i tak zaczynasz się troszkę jakby szamotać. Czasami Pan Jezus ci mówi, właśnie tu masz zajść i tu masz coś powiedzieć, a ty mówisz, Panie, ale tam nie, bo tam bym nie chciał. Mamy czasami takie wewnętrzne jakby zmagania. I Piotr je też miał i zaraz chciałbym właśnie do nich dojść. Piotr był w tej Lydzie, wiele osób się nawróciło, a więc zbór, społeczność, kościół tam się rozwijał. I nagle coś się stało. Spójrzmy, wiersz 38, który żeśmy czytali, ponieważ zaś Lydda leży blisko Jopy, to jest około, różnie podaję, między 16 a 20 tu kilometrów, czyli blisko. Uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, czyli stąd wiemy, że w tej Jopie też była jakaś społeczność, był jakiś zbór, kościół, gdzie byli święci Pana Jezusa Chrystusa. I tam mieli taki problem, że jedna z ich sióstr, współuczestniczek zboru Tabita, tak miała na imię, umarła. I ponieważ oni usłyszeli, że Piotr jest tam te 16 czy 20 kilometrów, to czytamy tak, że ci uczniowie wysłali do niego, do Piotra, dwóch mężów z prośbą, nie zwlekaj z przyjściem do nas. I tu się rozpoczyna taki, chciałbym właśnie to podkreślić, nowy etap w życiu Piotra. Dotąd było wszystko dobrze i teraz nagle przychodzi tam do niego dwóch braci, czy dwóch mężów, mamy tak napisane, którzy proszą, aby Piotr przyszedł do nich do Jopy. Ja przypuszczam, że oni mu nie powiedzieli tak dokładnie po co, ale on mówi, przyjdź do nas, bo bardzo ciebie tam chcemy. I on tam przyszedł. I co on tam zobaczył? On tam zobaczył, że ci wszyscy ludzie płaczą, bo jedna z członkiń zboru, tak to określmy współczesnym tu językiem, zmarła. I co oni od tego Piotra chcą? Żeby pogrzeb tu odprawił? No może, bo jak był taki, to by mógł ten pogrzeb jakby odprawić. Ale Piotr zobaczył, że ich oczekiwania były zupełnie inne. I to jest pierwszy moment jakby w takiej nowej drodze służby Piotra. Piotr się z tym jeszcze nie spotkał. W naszym życiu też jest tak, że my nie lubimy być zaskakiwani rzeczami, których nie znamy, które nas może nawet czasami przerażają i przerastają. Piotr był świadkiem kilkakrotnie, dokładnie trzykrotnie, kiedy Pan Jezus wskrzesił kogoś z martwych. Natomiast Piotr nigdy o takie rzeczy się nie modlił, nawet mu to do głowy nie przychodziło. I nagle przychodzi tam i ci wszyscy ludzie mu tak mówią, popatrz, to jest ta Dorkas, ona nam tyle dobrego zrobiła. I tak, no oni mu nie mówią, żeby się pomodlił o jej wskrzeszenie, ale no tak jakby czekają, Piotrze, teraz ty coś zrób, bo my czekamy. W wierszu 40 czytamy tak, a Piotr usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Wiecie, to był bardzo, bardzo trudny moment w życiu Piotra. Ja sam sobie zrobiłem w domu takie studium, jak często, czy w ilu miejscach w Piśmie Świętym mamy napisane o wskrzeszeniu zmartwych. Owszem, było to trzykrotnie w Starym Testamencie, cztero, no ewentualnie pięciokrotnie w Nowym tu Testamencie, ale dotąd tylko Pan Jezus Chrystus wskrzesił zmartwych. Piotr, owszem, modlił się o chorych, modlił się o związanych przez diabła, o opętanych, ale nigdy nie modlił się o wskrzeszenie zmartwych. Piotr to nie zrobił tak, jak może czasami no niektórzy ludzie dzisiaj bez właściwego przygotowania chcieliby zrobić coś nagle. Spójrzmy, co on zrobił. Piotr padł na kolana i się modlił. Ja jestem przekonany, że on w tym momencie sobie przypominał tą sytuację, kiedy Łazarz był już 3 dni w grobie, 4. dzień już był w grobie i jak Pan Jezus go wskrzesił i on się zaczął modlić: Panie Jezu, powiedz mi, co ja mam zrobić teraz. Powiedz mi, co ja mam teraz zrobić. I Pan Jezus mu powiedział: pomódl się o tą osobę. On się pomodlił i ta osoba została wskrzeszona z martwych. Bo czytamy tak: potem po modlitwie zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. Ja myślę, że dla Piotra było to również niesamowitym szokiem. On nie planował być w tamtej społeczności, w tamtej wiosce w Jopie, właściwie, przepraszam, w mieście w Jopie. On nie planował tej modlitwy o osobę zmarłą, a jednak to się stało. I potem czytamy dalszą rzecz. Spójrzmy, co czytamy dalej. W wierszu 43 czytamy tak. Piotr zaś pozostał w Jopie przez dłuższy czas u niejakiego Szymona Garbarza. Powtórzę to jeszcze raz. Piotr nie planował, że tam będzie, ale czytamy, że mimo to, że nie planował, przebywał tam przez dłuższy czas. Biblia nam nie mówi tak dokładnie, co to znaczy dłuższy czas, czy to było tydzień, czy miesiąc. No nie wiemy tego dokładnie, ale ja sobie wyobrażam, że to było kilka tygodni. A więc Piotr był w tej Jopie kilka tygodni, przeżył tam ogromny szok związany z tym cudem. A spójrzmy na wiersz 43 jeszcze raz, bo tam jest rzecz, która nam często umyka. Mamy tam tak napisane w tym 43 wierszu, w części drugiej, gdzie był Piotr? U niejakiego Szymona Garbarza. Ja przez ileś lat, czytając to słowo, nie zwracałem na to uwagi, jakie to ma znaczenie, że Piotr był u Szymona Garbarza. To ma ogromne znaczenie dla Piotra, dla transformacji jego nastawienia. Słowo garbarz dzisiaj do nas mało mówi, dlatego że no to nie jest zawód, który jest popularny w tym sensie, że w każdej wiosce czy na każdym tu terenie jest przynajmniej jeden taki człowiek, który ma taki zawód garbarz, który zajmuje się obdzieraniem zwierząt ze skóry i przygotowywaniem tej skóry do tego, aby mogła być potem użyta czy po to, żeby były buty, czy jakieś płaszcze, czy cokolwiek. Ja byłem raz w życiu w garbarni, już bym tam więcej nie chciał być, bo ten smród, który tam jest, to jest coś strasznego. Po prostu te skóry, które są zdzierane i przerabiane, to po prostu okropnie śmierdzi. Więc tak sobie wyobrażam, że ten Szymon, który był z zawodu tu garbarzem, to po pierwsze niespecjalnie pachniał, bo on się zajmował właśnie takimi zwierzętami, które były już zabite. On je musiał obdzierać ze skóry, i potem no, musiał tą skórę przerabiać, przystosowywać, tam moczyć, piaskować i tak dalej, żeby ona mogła być zdatna do użycia. To, czego jestem pewien, to ten Szymon Garbarz był Żydem. Dlatego, że jak dotąd Piotr raczej przebywał tylko u Żydów, u nikogo innego, dlatego, że no, czuł tą odrębność kulturowo tu narodową. I teraz on był u takiego Żyda, który zajmował się zdejmowaniem skór z martwych zwierząt i obróbką tych skór. Dla nas jest to takie bardzo obce. Ale w tamtym czasie, na przykład jeśli chodzi o faryzeuszy, to faryzeusze uznawali garbarzy za nieczystych, dlatego że oni mieli stale do czynienia z martwymi tu zwierzętami. Gdybyśmy spojrzeli na Stary Testament, który Piotr bardzo dobrze znał, trzecia księga Mojżeszowa, ona mówi o tym, że jeżeli ktoś dotknie się martwego zwierzęcia, to pozostaje nieczysty aż do wieczora. On ma się umyć i nawet chociaż się umyje, to jest nieczysty aż do wieczora. Czyli jak gdyby to, jeżeli ktoś miał do czynienia z martwymi tu zwierzętami, dotykał się ich, to kontakt z nim był praktycznie tu zabroniony, bo on aż do wieczora był nieczysty, a ponieważ on to robił zawodowo praktycznie tu codziennie, więc przypuszczam, że Żydzi, a w szczególności tak zwani ortodoksyjni Żydzi, stronili od niego. No bo to nic przyjemnego. No poza tym, no zakon mówił, jak on z tymi martwymi tu zwierzętami. A my czytamy w tej historii, spójrzcie, 43 werset, że pozostał w Jopie przez dłuższy czas u niejakiego Szymona Garbarza. A więc on przez kilka tygodni był u człowieka, który dla ortodoksyjnych Żydów byłby nieczysty, a więc którego ludzie, Żydzi się po prostu brzydzili. I Piotr teraz przez dłuższy czas tam przebywał. Jakie to ma znaczenie? To ma bardzo duże znaczenie dla tej historii, dlatego że widzimy, jak Pan Bóg stopniowo pokazywał Piotrowi. Takie rzeczy. Nie nazywaj nieczystym tego, co ty uważasz. Ale jeżeli ja coś czy kogoś oczyściłem, ty nie miej go za nieczystego. I to w tej historii jest tak bardzo ważne, że przez tych kilka tygodni Piotr, przebywając u tego człowieka, którym pogardzali Żydzi, on się uczył szanować ludzi, których inni pogardzają. Tak więc były trzy rzeczy tam właśnie w tej Jopie. Modlił się, aby była wskrzeszona osoba, która była martwa. To po pierwsze, i Pan Bóg się do tego przyznał. Po drugie, przebywał w gościnie przez dłuższy czas u Szymona, który zajmował się garbarstwem. Był uznawany przez współziomków Żydów za nieczystego. I po trzecie, ponieważ był tam dłuższy czas, miał sposobność, aby się modlić i rozważać Boże Słowo. I to jest tak bardzo ważne. To jest ta szkoła, którą Pan Bóg przygotował dla Piotra, zanim Piotr poszedł do pogan. To były te trzy rzeczy. I teraz Piotr, będąc tam dłużej, przechodzimy do trzeciej części, to była część druga, przygotowanie Piotra do nowych zadań. I teraz pójdźmy na część trzecią, czyli na ten moment, czy tą historię, którą Piotr miał, czyli to widzenie. Rozdział 10, wiersz 9, który nam mówi tak: a nazajutrz, gdy oni byli w drodze, zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. To żeśmy mówili, że Piotr nawet w południe się modlił, czyli miał społeczność z Panem Bogiem, miał społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. A w 10 wierszu żeśmy czytali tak: potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. W różnych przekładach jest to różnie napisane. Zachwycenie, możemy też to określić mianem, że Piotr miał wtedy widzenie. Miał bardzo szczególne widzenie i w tym widzeniu, 11 werset, i ujrzał otwarte niebo, wstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi, płazy ziemię, ptactwo niebieskie, i odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Kiedy czytamy, jak wyglądało to widzenie, to po pierwsze, na co musimy zwrócić uwagę, że to widzenie było bardzo konkretne. To nie było jakieś takie, że on tu nie wiedział, co widzi, ale on widział, że z nieba, jakby z góry, zstępowało na dół płótno, na którym było co? Były różnego rodzaju zwierzęta, które w zakonie, w starym zakonie, były określane mianem nieczystym. Różne czworonogi, płazy ziemi, ptactwo niebieskie. A Mojżesz pamiętał, Stary Testament, trzecia księga Mojżeszowa, gdzie Pan Bóg dla narodu izraelskiego tak bardzo jasno sprecyzował, co to są zwierzęta czyste i nieczyste, i powiedział im również, że zwierząt nieczystych im nie wolno jeść, bo jeżeli będą je jedli, to się zanieczyszczą i, no i muszą przejść przez całą procedurę oczyszczenia. I mimo to on to zobaczył w tym widzeniu. I on był zszokowany tym, że on coś takiego usłyszał, że on to zobaczył, a teraz słyszał taki głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. I spójrzmy na jego reakcję, 14 werset. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Tutaj znowu to widzimy, to co mówiłem zaraz na wstępie, ten gwałtowny charakter Piotra, jego to, że szybciej mówi, no niż myśli, bo on powiedział tak: przenigdy, bo jeszcze nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Więc on powiedział w ten sposób: ja zawsze przestrzegałem zakonu tu Mojżeszowego, takie rzeczy mi się nigdy tu nie zdarzały. Piotr zapomniał, że przez kilka tygodni przebywa już u niejakiego Szymona Tugarbarza, którego wielu uważali tu za nieczystych. Ale to już jest inna sprawa. Ale spójrzmy, jak Piotr to powiedział, 14 werset. Piotr zaś rzekł: przenigdy Panie. A więc Piotr miał świadomość, że do niego mówi Pan, że to mu się nie śniło, bo zbyt dużo zjadł, tylko że to jest głos Boży do niego, to jest głos jego Pana, który mówi, abym to zrobił. Ale mówi Panie nie. Czyli Piotr rozróżnił, zobaczył, że to jest od Boga, że to nie jest od przeciwnika, że to nie jest jakby z ciała. W wierszu 15 czytamy tak, a głos znowu po raz wtóry do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalany. Za drugim razem, kiedy Piotr usłyszał ten głos, że ma wstać, zabijać i jeść, to usłyszał jeszcze coś więcej. On usłyszał takie zdanie, co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalany. A więc w tym miejscu Pan Bóg mówi do niego po raz drugi. Bardzo ważna rzecz, po raz drugi. Ja kiedy czytam historię, to właśnie widzę tą cierpliwość, że Pan Bóg mówi do mnie raz, drugi i jeszcze więcej. I do Piotra znowu Pan Bóg mówi po raz drugi, co ja oczyściłem, co Bóg oczyścił, ty nie miej za nieczyste. Spójrzmy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 15. Ewangelia Mateusza, rozdział 15. Kiedy Piotr po raz drugi usłyszał ten głos, to coś mu się przypomniało. 15 rozdział Ewangelii Mateusza i 11 werset nam mówi tak, to są słowa Pana Jezusa, skierowane do uczniów, skierowane do faryzeuszy, skierowane do wszystkich Żydów, którzy słuchali Pana Jezusa. Pan Jezus mówi tak, 15 rozdział Ewangelii Mateusza i 11 werset. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Piotr pamiętał te słowa Pana Jezusa, ale Piotr jakby nigdy nie umiał skojarzyć, o czym ten Pan Jezus mówi. I tu nagle za drugim razem słyszy ten głos, co Bóg oczyścił, ty nie miej za nieczyste. I w tym momencie to Boże Słowo, którego pilnował Piotr, zaczęło mu to przypominać. To jest to, co mówiłem, jak bardzo ważnym jest czytanie Biblii w tamtym czasie Starego Testamentu, przypominanie sobie słów Pana Jezusa, co nie to, co wchodzi do ust, to kala człowieka, ale to, co wychodzi z ust, to kala człowieka. I w wierszu 16 czytamy tak, i stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. A więc Piotr jak gdyby miał to widzenie, że to płótno razem z tymi zwierzętami tu nieczystymi się mu pojawiło trzykrotnie. Bardzo ważna rzecz. Spójrzmy, to nie pierwszy raz, kiedy coś czy ktoś do Piotra trzykrotnie mówił. Ja właśnie patrzę, że ta cierpliwość Boża. To nie jest tak, jeżeli ktoś czasami coś mi powie, a ja powiem nie, to już jest koniec. Nie, Pan Bóg jest cierpliwy z człowiekiem. I Pan Bóg był taki cierpliwy z tym Piotrem i trzy razy mu to pokazał. W wierszu 17 czytamy tak. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał. A więc Piotr był człowiekiem, on był Bożym sługą i on się zastanawiał, co znaczy to widzenie. On się zastanawiał nad treścią tego, co było mu przekazane. I popatrzmy, jak to szło po kolei w tej Jopie. W jaki sposób Pan Bóg cały czas przygotowywał tego Piotra do czegoś nowego, do czegoś, czego Piotr się totalnie tu nie spodziewał. I Piotr się nad tym tu zastanawiał. No ma to widzenie. I w tym samym czasie, bo to Pan Bóg sprawił, ci wysłannicy Korneliusza, to jest pierwszy poganin, który się nawrócił na zwiastowanie o zbawieniu. Ci wysłannicy Korneliusza przychodzą tam do tego domu, do tej gospody, czy do tego gospodarstwa, do tego garbarstwa, gdzie Piotr mieszkał, przychodzą ludzie i mają się pytać, to jest wiersz 18, i odezwawszy się, dowiadywali, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. Pan Bóg to tak synchronizował. To jest coś, co Pan Bóg zawsze czyni, co jest wielkim cudem. I w tym czasie, kiedy ci ludzie tam dochodzą i pytają się, czy tu mieszka Szymon Piotr, to zobaczmy wiersz 19, a gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad tym widzeniem, a więc jemu zajmowało czas, że on nad tym tu rozmyślał, rzekł mu duch, oto szukają cię trzej mężowie, wstań przeto i zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. A więc tutaj w jakiś sposób taki finalny teraz Duch Święty, który był w Piotrze, dlatego że Piotr był nowozrodzonym, podpowiedział mu to widzenie, co miałeś, ci ludzie, którzy tu przychodzą, to jest wszystko w moim planie, idź teraz z nimi. I tak czytamy, wtedy Piotr szedł do mężów i rzekł, jestem tym, którego szukacie, co za przyczyna was sprowadziła. Dochodzimy jakby do finału. Piotr zgadza się iść z tymi ludźmi. On się zgadza iść z tymi ludźmi, co do których miał tyle uprzedzeń. I popatrzmy wiersz 28, którego nie czytałem, ale chciałbym go teraz przeczytać. Piotr poszedł z tymi ludźmi do tego Korneliusza, do tych pogan i tak mówi do nich w 28 wierszu. I rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. To był problem Piotra. Dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. A więc to był ten problem, który Piotr miał, bo Pan Jezus mówi, że macie głosić Ewangelię wszystkim tu narodom, macie iść do wszystkich tu narodów, a Piotr miał zakodowane, że jemu jakby nie wolno jako Żydowi odwiedzać czy być z ludźmi innego plemienia. Ale mówi dalej, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym albo nieczystym. To było to zrozumienie, które Piotr otrzymał od Boga w tym widzeniu. On w tym widzeniu zrozumiał, że to nie chodzi fizycznie o te zwierzęta czyste czy nieczyste, ale chodzi o jego zrozumienie, że żaden człowiek nie jest nieczysty przed Bogiem, ale każdy jest wart tego, aby głosić mu o zbawieniu. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym albo nieczystym. Tu jest pierwsze wyznanie Piotra. Cała ta nauka, którą dotąd mam, to w jaki sposób teraz to przeżywam, to jest to totalne zaskoczenie. I spójrzmy, ostatnie miejsce też jeszcze w 10 tu rozdziale, w 34 wierszu i 35. To jest takie końcowe tu wyznanie Piotra. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. A więc, no zobaczmy, historia, którą przeczytałem, to jest historia o Bożym zaskoczeniu. Piotr tak bardzo się cieszył ze służby, którą miał. Kościół, w którym służył, w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, w Galilei się rozwijał. To było wszystko piękne. Piotr był człowiekiem, jakbyśmy to powiedzieli, na dzisiejsze czasy spełnionym. Ale Pan Bóg miał dla niego coś więcej. Piotr nawet tego nie oczekiwał. On nawet się tego nie spodziewał. Ale to przeżycie, które dostał, które otrzymał od Pana Boga w Jopie, to, że modlił się o osobę zmarłą, to, że przebywał przez dłuższy czas u garbarza człowieka nieczystego, to, że otrzymał widzenie, że co Bóg oczyścił, on nie ma mieć zaskalane, doprowadziło do takiego stwierdzenia, przeczytam go jeszcze raz. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Bardzo ważna historia. Historia, która uczy mnie tego, że Bóg ma dla mnie jeszcze coś więcej, że Bóg dla ciebie ma jeszcze coś więcej. Ale abyśmy mogli odebrać to, co Pan Bóg ma dla mnie, czy dla Ciebie więcej, my potrzebujemy spełnić pewne warunki. My musimy tak troszkę upodobnić się do tego Piotra. I przypomnę, co Piotr robił. Piotr pilnował modlitwy i służby słowa. Jeśli będziemy pilnowali modlitwy i służby słowa, jeśli będziemy czytali to słowo, Stary i Nowy Testament, jeżeli będziemy go czytali jako otwarci, oczekując, że Pan Bóg będzie do nas mówił, to Pan Bóg do nas zacznie mówić. Jeśli będziemy spędzali więcej czasu na modlitwie, to Pan Bóg zacznie do nas mówić. Ale my potrzebujemy spędzania czasu na modlitwie i służbie słowa. To jest ten warunek, jeśli pragniemy zmian w naszym życiu, jeżeli chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nas zaskoczył, to nie patrzmy się na wszystkich innych, którzy są wokół, że może Pan Bóg to zrobi przez tego czy przez tamtego. Ale Pan Bóg chce użyć Ciebie. Pan Bóg chce użyć mnie. Ale my potrzebujemy tego. Potrzebujemy modlitwy i służby słowa. A potrzebujemy też jeszcze czegoś więcej. Potrzebujemy takiego otwarcia się na Jego działanie. To nie jest tak, że ja miałbym pokazywać Panu Bogu, jak On ma działać. Czy tu u was, czy tam u nas. Ale pozwólmy, żeby Pan Bóg działał w swój Boży sposób. Piotr nie miał planów, żeby być w Jopie. Piotr nie miał planów, żeby się modlić o zmarłą. Piotr nie miał planów, żeby przebywać u garbarza. On nie miał takich planów. To było poza jego pomysłami, poza jego wizjami, poza jego projektami i koncepcjami. Ale on był posłuszny. On spędzał czas na modlitwie i słowie. I wtedy Pan Bóg mógł do niego mówić. I ta ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić tu uwagę, jeśli jest coś niezwykłego, co Pan Bóg chciałby zrobić w moim czy w Twoim życiu, to bądź pewien tu jednego, że Pan Bóg Ci to pokaże trzy razy. Gdyby Piotr tylko raz miał to widzenie, gdyby Pan Jezus mówił tylko raz, paś owce moje, to by nie zwrócił tak na to uwagi. O, mamy tyle tego słowa, tak wiele tu możemy czytać. Ale kiedy jest coś bardzo ważnego dla Ciebie teraz, dzisiaj, Pan Bóg pokazuje trzy razy. To Pan Bóg mówi trzy razy tak, żebyś mógł być pewny. I tak już całkiem kończąc, chciałem Ci to powiedzieć, że Bóg odezwie się do Ciebie. Bóg pokaże Ci, co masz dalej robić. Ale musisz Mu zaufać. Ale musisz położyć się tak całkowicie Jemu. Być posłuszny słowu i modlitwie. Chciałbym już całkiem kończyć. Chciałbym jeszcze się pomodlić, żeby to słowo, które może jest takie dla Ciebie dzisiaj tu zaskakujące, inne, żeby ono przemówiło do Ciebie. Może właśnie trzykrotnie. Chcemy schylić nasze głowy i chciałbym się pomodlić. Dobry Ojcze Niebieski, chcę Ci dziękować za ten czas, który mamy tutaj razem. Dziękuję Ci za to, że to jest czas, który spędzamy przy Twoim Słowie. Dziękuję Ci za to, że to jest ten czas, kiedy Duch Święty używa tego słowa, aby przemawiać do mnie, do każdego z nas. Ojcze Niebieski, Ty widzisz każdego z nas tutaj teraz. Ja Ci za to chcę podziękować. Ty widzisz teraz stan naszych serc. Wiesz, co dzieje się teraz w naszych myślach. Ty widzisz te burze, które się przewalają przez nasze umysły. Ja proszę Cię tak bardzo, abyś dał takiej łaski, aby to słowo było jak ten obosieczny miecz, rozdzielający tak, aż do rozdzielenia ducha, duszy i ciała. Ojcze Niebieski, proszę Cię, aby to słowo było tym prawdziwym pokarmem, które przemieni nasze nastawienie, które przemieni naszą postawę, które przemieni nasz sposób myślenia, że powiem, Panie, nie tak jak ja chcę, ale jak Ty chcę. Panie, chcę błogosławić każdego z nas, jak tu jesteśmy. Niech Tobie będzie chwała i niech Duch Święty przemawia dalej. Ojcze, proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.